Chwila dla reportera.
Samotna podróż kajakiem po Grenlandii może być ekscytująca. Przekonał się o tym gdański podróżnik Zbigniew Szwoch, który był w tym regionie świata kilkukrotnie. O swoich nie zawsze szczęśliwych przeżyciach opowiedział podczas odbywającego się na UG Nordic Focus Festival. Jakub Próżniak rozmawiał z nim m.in. o przygotowaniach do wyprawy, spotkaniach z Inuitami i o groźnym wypadku, któremu uległ podróżnik.
Grenlandia zdecydowanie okazała się dla mnie miejscem spontanicznie, bo ja tego nie planowałem. Gdzie odnalazłem z krajów nordyckich, czyli Norwegia, Islandia, także Szwecja, Finlandia i Spitsbergen, zdecydowanie największą dzikość, największe przestrzenie i no, chyba to, co najbardziej szukałem. Nie można lecieć na Grenlandię bez przygotowania, bo to się będzie źle kończyło. Dla mnie wcześniejsze przygotowywanie i późniejsze wspominanie to jest esencja tych podróży. Ta podróż nie zaczyna się w momencie wejścia do samolotu, tylko znacznie wcześniej i te przygotowania. Jeśli chodzi o jakieś przygotowania kondycyjne, nie było nic takiego, bo po prostu nie miałem specjalnie na to czasu. Bardziej uzupełnienia sprzętowe, analiza trasy, właściwie wszystko, co się da. Dużo rzeczy jest w internecie, relacje poprzednich ludzi. Ale mnie zawsze kręci coś zrobić, chociaż już prawie wszystko na świecie zostało zrobione, jednak coś, czego nikt jeszcze nie zrobił, tak jak na przykład na Grenlandii było to opłynięcie. Prawdopodobnie nikt nie opłynął Wyspy Korony Królewskiej w samotnie i wdmuchanym kajaku. Nie jestem pewien, ale prawdopodobnie tak było.
Podróżujesz samotnie, to jest jakoś bardziej utrudnione?
Nie zawsze, to po pierwsze. Te wyprawy na Grenlandię były samotne. Jednak po tych zdarzeniach, podczas ostatniej wyprawy, obiecałem sobie i nie tylko trochę bardziej się otworzyć na ludzi. Wyprawy samotne nie należy postrzegać, że są bardziej niebezpieczne od tych w większych grupach, przynajmniej moim zdaniem. Dobrze przygotowana samotna wyprawa może być nawet bardziej bezpieczna. Zresztą plusem samotnych wypraw jest to, moim zdaniem, że bardziej chłoniemy to, co nas otacza, a nie jesteśmy skupieni na relacjach międzyludzkich, które na przykład są na wyjazdach 8-osobowych, 10-osobowych. Bardziej, moim zdaniem, wtedy zważamy na to, co jest między uczestnikami, a nie na tym, co nas otacza.
Wspomniałeś o tym jakby zdarzeniu z Grenlandii. Co ci się stało właściwie?
Trzeci dzień wyprawy tej ostatniej. Ja po prostu wpadłem do wody na rzece polodowcowej, która okazała się znacznie bardziej dzika niż miałem to na swoich mapach. Gdy już byłem w tej wodzie, to co się działo do teraz w jakimś tam stopniu jest dla mnie zagadką, bo po prostu raz po raz uderzenia o skały, wstrząsienie mózgu, jakim potem powiedziałem na szpitalu i liczne złamania. Wtedy, kiedy wydawało mi się, że to już się właśnie tak skończy, znalazłem się na brzegu. A więc jak już znalazłem się na brzegu, z resztkami siebie doczłapałem się do jakiejś chatki, gdzie mnie odnaleziono po jednym dniu. Potem już był szpital, uświadomienie sobie powoli tego, co się stało, a więc były naprawdę te gorsze chwile. Chociaż najbardziej to, co mnie cieszy, i nie wiem, poniekąd z siebie jestem dumny, nie było żadnej psychicznej załamki wtedy, kiedy to się stało, więc starałem się myśleć zadaniowo. Żyję, źle wyglądam, ale udało się poskładać. To też trochę trwało ładnych parę miesięcy, pół roku i dalej mogę podróżować, robić to, co chyba lubię najbardziej. Moje życie nie zmieniło się o 180 stopni. Na pewno trochę je przewartościowałem. Doceniam inne rzeczy. Staram się cieszyć każdym dniem. Zresztą ja bardzo lubię tutaj swoje życie w Gdańsku, a więc lecąc na Grenlandię, ja nie uciekam przed czymś, tylko do czegoś. Po prostu tam się czuję najlepiej. Na Grenlandię planuję wrócić, chociaż nie mam żadnych lotów zarezerwowanych. Bo tak jak mówię, mamy sobie pewne rzeczy z Grenlandią do wyjaśnienia na spokojnie. To też nie jest tak, że ja mogłem mieć jakąś traumę, ale nie ma jakiejś traumy. To też nie jest tak, nie mówię na swoim przykładzie, że z chuligana zrobi się od razu ministranta albo coś w tym rodzaju. To była moja pasja, to jest moja pasja i myślę, że będzie dalej. ludzie, którzy podróżują z plecakiem, to zazwyczaj są fantastyczni, fantastyczne osoby, które podzielają tą pasję do podróżowania w mniejszym lub większym stopniu. Grenlandia jeszcze odpukać jak najdłużej nie została skażona tą masową turystyką, a poza tym ta turystyka z uwagi na wielkość wyspy jakoś tam może się rozłożyć. A jeśli chodzi o samych Inuitów, z którymi miałem do czynienia, to są ludzie, którzy nauczyli się żyć w tych warunkach. Oni nie nauczyli się okiełznywać przyrody, tak jak chociażby Norwegowie, Islandczycy, jeśli chodzi o energię geotermalną i tak dalej. Oni po prostu nauczyli się z tym żyć. Oni od zawsze byli łowcami, myśliwymi. Oczywiście idą z postępem czasu. Tam też są ludzie pracujący w IT i tak dalej. Dużo uśmiechu na twarzy, dużo serdeczności i takie, bym powiedział, nieskażeni są tą cyfrową demencją, przynajmniej ci starsi, bo dzieciaki niestety już trochę tak, która nas dotyka, nie wyjmują odruchowo telefonu, no i myślę, że można się od nich dużo uczyć. Gdy raz dopłynąłem do opuszczonej osady, w której były trzy osoby, pytając się o możliwy kreskę sygnału, oni zaprowadzili mnie, idąc 2 godziny, do miejsca, gdzie była ta kreska sygnału, gdzie mogłem zadzwonić i powiedzieć, że wszystko ze mną ok. To jest taki jeden z przykładów. Zresztą pytali się, czy płynę z nimi motorówką połowić. Ja aż tak dużo styczności nie miałem, typu nie byłem w typowym inuickim domu, tak jak chociażby Ilona Wiśniewska, która napisała książkę, będąc 3 miesiące w domu dziecka w Umanak. Ale może to wszystko przede mną jeszcze.
Ale chciałbyś tak spędzić więcej czasu z Inuitami, czy nie?
Może na samej północy, czyli w Kanak i tam jeszcze bardziej na północ. Może się czegoś nauczyć. Jednocześnie chciałbym nie być traktowany jako typowy turysta, więc to też by zajęło trochę czasu, jakbym mógł. Nawet nie mówię o samym polowaniu, bo jest taka osoba, nazywa się Norbert Pokorski, który jest, bym powiedział, już pół Inuito, który 7 miesięcy spędził na północy Grenlandii. Teraz planuje właśnie w 2020 roku największą swoją wyprawę z Grenlandii na biegun, wracając na Spitsbergen, i kajak, i psie zaprzęgi. Piękna sprawa. To dla mnie jest nieosiągalna półka, ale podziwiać można. Ja z kilkoma Inuitami mam kontakt taki typowy facebookowy, bo do nich też zawitał internet. Czy chciałbym? Tak, ale pod warunkiem, że czułbym, że nie jestem na najmniejszych ciężarem.
Wspominałeś o tych opuszczonych osadach, które spotykałeś na swojej drodze. Jakie to wywołuje wrażenie, taka opuszczona osada, gdzie jest więcej cmentarzy niż ludzi żyjących?
No przede wszystkim właśnie te groby największe wrażenie na mnie robią. Lepiej zachowane, gorzej zachowane, chociaż tam po śmierci, na północy generalnie w każdym kraju, po śmierci wszyscy są równi. Tam nie ma takiej gloryfikacji, stawiania pomników, chyba że pomniki, ale nie już na cmentarzu. Większe wrażenie robią właśnie cmentarze niż opuszczone budynki, chociaż ten budynki też mają swoją własną historię. Czasami jakieś napisy, malowidła. No i przede wszystkim budzące wyobraźnię, jak to życie kiedyś tam wyglądało. Wiek XVII, XVIII, no i wcześniej. Tych zdjęć archiwalnych jest tak naprawdę bardzo mało, bo mało kto tam docierał. Właściwie to z perspektywy czasu żałuję, że w tych opuszczonych osadach nie zostałem na dłużej. Radio Morse, otóż, słuchaj o Morsie. Morsy, jak wiadomo, są ogromnym zagrożeniem dla kajakarzy, ale istnieje taki niekonwencjonalny sposób, by Morsa zlikwidować. Mianowicie, gdy Mors już chce zaatakować, mówi się: ej Mors, a on co? No masz coś na brodzie. On wtedy patrzy na brodę, wbija sobie kły, no i płyniemy dalej. Dzięki bardzo.
Chwila dla reportera.